Pierwszy gość dzisiaj, Daniel Lemke, nadleśniczy z Bytowa. Dzień dobry, prosto ze Słowacji.
Dzień dobry Państwu.
Prosto ze Słowacji, jak droga?
No droga rewelacja, na Słowacji 23 stopnie, upał.
To niesprawiedliwe, u nas 8-9. No dobra, na Słowacji było pewnie pięknie, ale teraz mamy tematy aktualne. Wilk potrącony w okolicach Kościerzyny dokładnie, uratowany przez doktora Burlińskiego z Bytowa, weterynarza. Zresztą na stronie www.radiogdańsk.pl, jeżeli Państwo chcą zobaczyć tego uratowanego wilka, to można, mamy zdjęcia i mamy filmik dzięki uprzejmości pani Anny i pana Piotra Burlińskich. Dobra informacja, bo właściwie wyglądało na początek na to, że wilk no, kiepsko, w kiepskiej jest kondycji. Na szczęście okazało się, że po prześwietleniach, że nie jest połamany, tylko poobijany mocno. Coraz więcej wilków po morskich lasach.
To kilkanaście lat temu, gdy rozpocząłem pracę w Dyrekcji Regionalnej w Szczecinku, gdzie zajmowałem się ochroną przyrody, szacowane była wtedy cała populacja wilka w Polsce gdzieś od 150 do 200 do 300. Dzisiaj się już mówi o 1300 wilków w Polsce, a myślę, że to nie jest jeszcze chyba koniec.
No właśnie, zdarzenia komunikacyjne z udziałem dzikich zwierząt, to właściwie jest codzienność na naszym terenie, tutaj na Pomorzu, na Bytowszczyźnie, w okolicach Słupska, gdzieś tam w okolicach Kościerzyny też, miastka. No właśnie, co, jak postępować w tych sytuacjach, kiedy nam się zdarzy, że no niestety no, zwierzę wypadnie nam pod koła, pod maskę gdzieś?
No to nie jest takie proste odpowiedź może na to pytanie, bo...
W zależności od tego, jak no duże właśnie, jest to zwierzę, tak?
Jak duże jest to zwierzę. Ja sam niedawno miałem kolizję z jeleniem, także jest to nie... No wiadomo, jest to niebezpieczne bardzo. Jeszcze gorsze są kolizje z łosiem i na szczęście łosie, znaczy na szczęście nieszczęście, jest ich mało jeszcze po tej stronie Wisły, natomiast po drugiej stronie Wisły to już jest naprawdę poważne zdarzenie i łoś samochodu się nie boi. Natomiast na pewno noga z gazu, zwłaszcza po zmroku. Teraz jest najgorszy moment w tej chwili właśnie i potem jeszcze kwiecień, maj, kiedy zazieleniają się pobocza. Ta zwierzyna rzeczywiście gdzieś się trzyma przy drogach. Przy drogach bardzo często w lasach takich borowych są aleje związane, jakieś dębowe, bukowe, klonowe, kasztanowe i zwierzyna dość chętnie z tego korzysta. No i no, o problem myślę, że jest bardzo łatwo, dużo łatwiej niż normalnie.
No a wilk, wiadomo, no, czasami się zdarzy, że potrącimy wilka, jak w tym przypadku. Na szczęście udało się go uratować, ale co, podchodzi do takiego rannego zwierzęcia, czy raczej wzywać służby specjalistyczne, nie wiem, policję, weterynarza?
Wzywać służby specjalistyczne, znaczy w pierwszej kolejności numer alarmowy. To jest zwierzę chronione i w zasadzie mało kto o tym wie, ale nie udzielenie pomocy takiemu zwierzęciu może się wiązać potem z konsekwencjami. Więc powinno się na 112 numer alarmowy i potem niestety zaczyna się przepychanka. My to testujemy niejednokrotnie. Myśliwi próbuje się powiadomić myśliwych, nadleśnictwo. Pamiętajmy, że bardzo często mamy do czynienia z takimi sytuacjami w porze nocnej, więc to jest duży kłopot również dla policji. Wydaje mi się, że powinny służby, które no, nam wszystkim służą, powinny gdzieś mocniej koordynować, jakieś spotkanie odbyć, bo ja widzę, że to jest problem bardzo duży i ludzie rzeczywiście są odpychani, a zwierzę cierpi.
Tu mieliśmy taki przypadek w Słupsku, kiedy człowiek znalazł w swoim ogródku martwą kunę i nie wiedział, czy ona padła dlatego, że coś zjadła, czy może była wściekła i też miał taką spychologię stosowaną, jak to nazywamy. Właściwie nikt się nie chciał tym, co zostało z tej kuny, właściwie to kawał zwierzęcia. Nie chciał się tym zająć, był duży, duży problem. Tu też był kłopot, no bo dzwoniono w nocy po różnych przychodniach weterynaryjnych, gabinetach, nikt nie odbierał telefonu, wiadomo, no jest noc, no, normalna rzecz. Odebrał doktor Buliński z Bytowa i dzięki temu być może ten zwierzak żyje. Także trzeba uważać, noga z gazu w lesie.
Zwłaszcza o tej porze.
No właśnie. Grzyby. Dzisiaj zadzwoniłem do Studzienic, do punktu skupu runa leśnego i okazuje się, że wyniki w tym roku grzybobrania rewelacyjne. 5 ton prawdziwków tam trafiło.
No myślę, że trafiłoby i więcej, gdyby nie to, że w pewnym momencie było ich tak dużo prawdziwków w tym roku, że ludzie, znaczy ceny tak spadły, że przestało się opłacać zbierać, bo z tego co pamiętam zaczęło się na początku sezonu kilogram prawdziwków od 25 zł chyba w pierwszej klasie, a pod koniec to po 3 zł, a tych gorszej klasy prawdziwków w ogóle już nie skupowano, bo nie wiadomo było co z tym robić, także klęska urodzaju w tym roku.
No właśnie, ale też podkreślają ci, którzy prowadzą te skupy, że w tym roku wyjątkowo zdrowe, 99% prawdziwków było zdrowych, także niewielki odpad i mówią wprost ludzie, którzy się tym zajmują zawodowo, najlepszy sezon od lat.
Tak, to jest związane z pewnie z porą roku. Na ogół jest tak, że jeżeli prawdziwki pojawią się w latem, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, jest to doskonała jeszcze pora do tego, żeby owady się rozwijały w tych grzybach. Te późniejsze grzyby, zawsze tak jest, że mają dużo mniej robaków, a w tym roku ten wysyp prawdziwków był wyjątkowo późny. No to był wrzesień, przełom września i początek października. On się tak naprawdę przed 2 tygodniami bodajże skończył.
Czy już po grzybobraniu, już nie ma po co iść do lasu, czy jeszcze jest po co iść?
Jeszcze tydzień temu widziałem prawdziwki, ale one już były takie, no nie były bez robaków, ale myślę, że już nie nadawały się.
Na prawdziwki prawdziwkami, a inne grzyby jeszcze są? Czy były? Też tak obrodziły solidnie?
No to było szaleństwo w tym roku. Wszystkie gatunki praktycznie grzybów obrodziły, a ludzie, myślę, że również i no, tak samo jak było i u mnie w domu, w pewnym momencie przestaliśmy zbierać jakiekolwiek inne grzyby, tylko prawdziwki, bo było ich tyle, że no wiadomo, to jest najbardziej szlachetny grzyb. Obrodziły też wyjątkowo rydze w tym roku, więc można było tam takie rekordy, słyszeć o rekordach 300, 400, 500 rydzów, naprawdę. Ja nie pamiętam takiego roku i najstarsi górale, jak to się mówi, a chyba u nas bardziej Kaszubi, nie pamiętają. Mówią, że w 1939 był podobny rok, ci najstarsi ludzie. To było coś niesamowitego, naprawdę ciężko było czasami się leśnikom skupić na pracy, bo gdzie się krok nie stawiło, to były prawdziwki. Pomimo tego, że bardzo dużo ludzi było.
To prawda, ja na kwadrans wszedłem do lasu i zebrałem 50 parę tygodni temu. No dobrze, ale też ważna informacja, że właściwie nie było w tym roku takiej informacji, że ktoś się zatruł grzybami, czyli trochę ostrożniej zbieramy, może trochę lepiej się znamy na grzybach, albo z większą nieufnością podchodzimy do tego, co rośnie. To chyba dobra informacja.
Tak, to jest bardzo dobra informacja, ale ona może być związana chyba z tym, że ludzie głównie prawdziwki zbierali. No, tych grzybów tak. Się nie da pomylić, więc myślę, że nie powinno być problemu.
Mówiliśmy o wilku, mówiliśmy o grzybach, a teraz żubr nam wędruje po Pomorzu. To jest ten sam, który pojawił się kilka dni temu w Siemienicach, teraz jest gdzieś w okolicach Bytowa był widziany. To jest ten sam osobnik?
Tak, tak. Prawdopodobnie ten sam, znaczy na podstawie zdjęć można tak z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć. To jest uciekinier, mało kto o tym wie, ale to jest uciekinier z zachodniopomorskiego stada żubrów. Na naszym terenie żyje około 100 żubrów, znaczy na naszym, no niedaleko stąd.
Mm-hmm. Tak sobie przechodzą tutaj, rozumiem, tak? Wędrują?
W 60-tych czy 70-tych latach było założone stado takie rezerwowe, nazwijmy, dla tych białowieskich w okolicach Wałcza. Około 30 sztuk było wypuszczonych. A w latach, w roku 2007 dokładnie w dyrekcji szczecińskiej Nadleśnictwo Dobrzany Łobez było znowu kilkanaście sztuk wypuszczonych i one sobie znalazły, pomimo tego, że pamiętam osłona naukowa, wybrano jakieś najlepsze dla nich podobno siedliska, podobno do tych białowłoszczańskich, one przewędrowały wszystkie na teren poligonu w Drawsku słynnego, wrzosowiska, piaski, ale one tam miały po prostu spokój.
Na poligonie? Spokój, czy ciągle strzelają, jeżdżą czołgi?
Spokój, natomiast ten poligon ma 35 tysięcy hektarów, więc one tam mają miejsca, gdzie mogą spokojnie się skryć. I słyszałem o takich sytuacjach od Nadleśniczego z Drawska, jak armia brytyjska prowadziła jakiś ostrzał i nagle ktoś krzyknął było to wszyscy słyszeli, obserwatorzy w słuchawkach, że żubry są na linii strzału i to była konsternacja dla tych Anglików, czy później Amerykanów. Wstrzymano ostrzał, także te żubry sobie tam doskonale dają radę. I one zaczynają wędrować. W tej chwili już jest koło 100 i pojedyncze byki właśnie wędrują, zapuszczają się. Były widziane żubry w okolicach Koszalina, Białogardu, nawet koło Pucka. Ale jako ciekawostkę powiem jeszcze ciekawszą. Myślę, że żubry żubrami, ale rysie zostały wypuszczone w tym roku niedaleko stąd całkiem, około 14 sztuk w ramach programu reintrodukcji. Także za chwilę i może i rysie będziemy gdzieś tam w lasach widywać. Proszę się nie obawiać, to nie są pumy, to nie jest zwierzę jakieś takie niebezpieczne, ale rysie są wypuszczone i w tych rejonach myślę, że będą się pojawiać.
No właśnie, a z tym żubrem, bo tu widziałem też takie filmiki w internecie krążące, gdzie ludzie naprawdę bardzo blisko podchodzą do tego żubra, on tam gdzieś sobie stał w rzepaku. To podchodzić czy nie podchodzić?
No to jest duże ryzyko, zwłaszcza na polu, gdzie właściwie nie ma miejsca ucieczki. Ja widziałem takie przypadki, gdzie dokarmiano żubry i gdzieś się coś zdenerwowało takiego byka i potrafił gdzieś tam pogonić tych dokarmiających. Także
A to jest szybkie zwierzę mimo swojej wagi i rozmiarów.
Bardzo szybkie zwierzę. Żubry potrafią biegać do 50 km na godzinę, także w zasadzie na polu no nie ma, normalnie na drzewo się zmyka, a tutaj nie ma gdzie uciekać, także nie polecam.
Na drzewo to przed dzikiem podobno. Dobrze, i jeszcze wciąż aktualna dyskusja w polskich mediach, i nie tylko w polskich mediach, ale myślę, że w społeczeństwie. Kornik. wycinać drzewa chore, czy nie wycinać, bo część ekologów uważa, że sobie przyroda poradzi. Człowiek nie powinien ingerować.
Myślę, że to jest takie bardzo szerokie pytanie w ogóle o kształt polityki, myślę, że leśnej, ekologicznej państwa, bo wiadomo, że my jako leśnicy to nie gospodarujemy na swoich lasach. To nie są nasze lasy, tylko to są lasy
państwowe.
Państwowe do wszystkich należą. W tej chwili myślę, że jest generalnie taki kierunek, że raczej powinno się uprzątać. Jeśli chcemy zachować drzewostany w miarę w dobrej kondycji na Pomorzu, to powinniśmy tego świerka usuwać, kornika razem ze świerkiem. Pytanie tylko, czy mamy szansę ochronić, że tak powiem, te drzewostany. Mam wrażenie takie, że te działania, które robimy, i myślę, że tak trzeba do tego podejść i tak do tego podchodzimy na pewno w Bytowie, my właściwie spowalniamy zamieranie drzewostanów.
A jest tu kornik, bo mówi się głównie o Puszczy Białowieskiej, o tej otulinie Puszczy Białowieskiej, która jest de facto no, lasem gospodarczym, tak? Natomiast tutaj też jest kornik na naszym terenie?
Jest go bardzo dużo, ten rok był bardzo dla niego korzystny, natomiast myślę, że to, co oni w tej chwili przeżywają w Puszczy Białowieskiej, ale również w Czechach, państwo pewnie widzicie, w Austrii, w Niemczech, na Słowacji, na południu Polski, zamierają masowo na tysiącach hektarów drzewostany świerkowe. My właściwie ten etap już mamy tutaj za sobą. Mało kto o tym wie, ale my od 20-30 lat mniej więcej walczymy tutaj z kornikiem i między innymi dlatego, że nie dopuściliśmy do jego przemnożenia, do wybuchu takiej potężnej gradacji, czyli usuwania drzewa zasiedlone. Myślę, że właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że my spowalniamy rozpad tych drzewostanów, bo my już dzisiaj wiemy, że one się rozpadną. Niestety świerk z powodu zmian klimatycznych, mniejszej ilości opadów i tak dalej, świerk zaczyna wypadać. To jest gatunek, typowy gatunek o rozprzestrzenianiu dystrybucji borealno-alpejskiej, czyli północ Europy i góry, czyli tam, gdzie jest zimno i mokro. I on wypada. A my dzięki temu, że wchodzimy w miarę relatywnie, oczywiście na ile to możliwe, ostrożnie, jesteśmy w stanie odnawiać pod tym świerkiem, pod tymi jak gdyby przerzedzonymi drzewostanami, wprowadzamy gatunki bardziej odporne i naturalne, takie jak buk, miejscami dąb. Więc my od 30 lat przebudowujemy, więc ci, którzy chodzą na grzyby, słuchacze, tego tak nie widzą. Ale gdyby pojechali na Słowację, bądź na południe Polski albo Czechy, tam tysiące hektarów, zręby o powierzchni tysięcy hektarów. I tam jest bardzo poważna dyskusja na ten temat.
Co robić?
Leśnicy są pod ostrzałem, tylko że oni właśnie byli jakby podatni na tą presję ekologów i nie wycinali. Przez wiele lat nie walczyli z tym kornikiem. I w tej chwili efekt jest taki, że muszą wycinać setki tysiące hektarów.
No z danych, które są na stronie Lasów Państwowych wynika, że w ciągu 5 lat liczba martwych świerków w Puszczy Białowieskiej w okolicach wzrosła 10-krotnie.
Tak, to jest gatunek totalny. Właściwie wiadomo, że on nie jest jak gdyby, kornik nigdy nie jest przyczyną pierwotną tak zamierania tych drzewostanów. On atakuje na początku swojej gradacji osłabione drzewa. No, a osłabione, ponieważ jest spadek...
A to zdaniem ekologów jest dobrze, że te osłabione atakuje.
Więc znowu wracam do pytania, czego chce, oczekuje nasze państwo i społeczeństwo. Jeśli chce takich lasów, rzeczywiście tam będzie jakaś formacja, coś tam się wsieje, jakoś to będzie żyło, tylko pytanie, czy chcielibyśmy, czy społeczeństwo nawet, czy chce takich lasów właśnie na powierzchniach wielu tysięcy hektarów, gdzie właśnie mamy do czynienia tak po ludzku mówiąc katastrofą, tak, mnóstwo połamanych.
To jest martwy las, tak?
To jest martwy, znaczy on nigdy nie jest martwy. Ekolodzy twierdzą,
to wygląda jak martwy.
Ekolodzy twierdzą, że taki martwy las jest, tam jest najwięcej życia w tym lesie, no bo jest bardzo wiele gatunków owadów, jakieś tam może inne gatunki ptaków, natomiast na pewno z punktu widzenia społeczeństwa wystarczy porozmawiać, ja tam byłem i rozmawiałem z lokalesami, więc oni zupełnie mają inne podejście, no bo podobnie jak na Kaszubach, tam też ludzie są związani z lasem, z grzybami.
No pamiętamy, jaką tragedią była ta wichura sprzed 2 lat, tak, ten huragan.
Zbierają grzyby.
Dla wielu ludzi to był koniec świata, naprawdę.
Przyjeżdżają tam turyści, którzy obserwują pewne rzeczy, więc Puszcza Białowieska. I w tej chwili rzeczywiście na dużej powierzchni to właściwie strach wejść do lasu. Więc mówię, to jest bardzo złożone, to nie jest takie proste. Natomiast jedno jest pewne, że za chwilę już i w Puszczy Białowieskiej, ale myślę, że też na większej powierzchni Polski świerka nie będziemy mieli prawie wcale, bo widzimy w tej chwili, że nie tylko zamierają te najstarsze drzewostany rzeczywiście zasiedlone przez kornika, który potem te drzewa tak naprawdę dobija osłabione, ale również i młodniki świerkowe w tej chwili zaczynają wysychać i ginąć, więc no, przyroda z jednej strony nie znosi próżni, coś tam się wsieje, jakaś brzoza, jakieś inne może takie gatunki pionierskie, ale my staramy się rzeczywiście dostosować, wymaga, znaczy te drzewostany, które sadzimy do wymogów siedliskowych i sadzimy między innymi gatunki liściaste, zwłaszcza dąb, wygląda na gatunek, który z powodów zmian klimatycznych jest w miarę odporny, plastyczny. Więc w tej chwili jest bardzo poważna dyskusja na ten temat, bo chcielibyśmy, żeby jednak mimo wszystko lasy były, tak? Dalej.
No, nie ma wątpliwości do tego.
Bo chyba. Jak nie będzie lasów, nie będzie grzybów.
No właśnie, no, nie będzie gdzie pójść na spacer, tak. No i nie będzie tam tlenu. I, no, wielu rzeczy nie będzie. Życia nie będzie tak naprawdę.
No tak.
Daniel Lemke, nadleśniczy z Bytowa, był naszym gościem. Jeżeli Państwo chcą posłuchać, to ta rozmowa pewnie jeszcze dzisiaj na naszej stronie internetowej radiognice.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.